Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjątkowej akcji i o uśmiechu tych najmłodszych, ale też i dużych, którzy mogą tym uśmiechem się podzielić. Ze mną dzisiaj w studiu pani Hanna Lesner-Ratajczak oraz pani Emilia Lewandowska z Fundacji Hospicyjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka. Co to jest za akcja?
To jest taka akcja, którą organizujemy już od wielu lat. Polega ona na tym, że osoby dorosłe, czy to indywidualne, czy grupy, czy nawet dzieci ze szkoły, przygotowują prezenty, właściwie spełniają marzenia tych najmłodszych dzieci pod opieką naszej fundacji. I są to dzieci, które są pod opieką hospicjum dla dzieci imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza, ich rodzeństwa, i też dzieci pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga. Mhm. To jest łącznie około 200 dzieci, które czekają na karty podarunkowe, które można ufundować i spełnić w ten sposób marzenia, najskrytsze.
O czym te dzieci marzą?
Często są to bardzo, bardzo proste marzenia, tak? Dużo naszych dzieciaków jest w takim stanie, że te marzenia musimy za nich wymyśleć. Są to proste rzeczy jak nowa, kolorowa, przyjemna pościel, tak? Albo kosmetyki. Coś, co przyda się do pokoiku, żeby pomóc w opiece nad takim dzieckiem. Ale są też dzieciaki, które lubią mieć sprawczość i lubią pokazać, co by chciały dostać. Mhm. Dlatego te karty podarunkowe. Część naszych dzieci właśnie podopiecznych, chorych, potrafi sobie wybrać prezent, pokazać, co by chciało dostać, a większość rodzeństwa potrafi to zrobić bez problemu.
Od czego to się wszystko zaczęło? Jaki był początek tej akcji już te lata temu?
Nasz Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga w tym roku będzie obchodził 20-lecie. Będziemy świętować pod koniec roku, a sama akcja Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka narodziła się chyba w 2013 roku, czyli już też ponad 10 lat temu. I pomyśleliśmy sobie, że nadchodzi Dzień Dziecka, więc trzeba pomyśleć o tych najmłodszych. I teraz czasami myślimy o podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych jako o osobach, które przeżywają żałobę. To są dzieci, ale często nie uświadamiamy sobie, jak one mocno przeżywają to, że bywają samotne, bywają osamotnionymi żałobnikami. Podobnie jest z rodzeństwem dzieci chorych pod opieką hospicjum. Bywa, że dzieci, które są rodzeństwem, często w jakiś sposób są marginalizowane, prawda?
Można powiedzieć, że trochę pomijane. Bo całe życie, cały świat ogranicza się do tego chorego dziecka. Mhm. Dużo naszych podopiecznych ma zdrowe rodzeństwo. To rodzeństwo jest wciągane w świat tego dziecka, ale to życie nadal się toczy. I my tą akcją też chcemy pokazać, że dalej są dziećmi, dalej są ważne i chcemy im pokazać, żeby miały swoje dzieciństwo, tak, swoją radość.
Można się samemu indywidualnie zgłosić i podarować taką kartę jakiemuś dziecku, ale można też zebrać grupę, tak jak pani powiedziała. Czy dzieci przygotowują te listy i można je wylosować, wybrać? Jak to później wygląda?
Tak. Na naszej stronie internetowej mamy listę dzieci z imionami, z wiekiem i te dzieci piszą kilka słów o sobie i o swoich marzeniach. Więc na tej liście przeczytamy, że na przykład dziecko chciałoby kartę podarunkową do takiego sklepu, ponieważ interesuje się takimi rzeczami i to mu się bardzo przyda. Więc każdy darczyńca może przejrzeć tę listę i wybrać sobie właśnie dziecko, którego marzenie będzie chciał spełnić.
Są na tej liście rzeczy, które zaskakują?
Myślę, że nie, że są, chociaż może zdrowego człowieka może to zaskoczyć, tak, że dziecko na przykład marzy o karcie podarunkowej do drogerii, mm-hmm. tak, takiej ogólnodostępnej i dla nas to jest coś normalnego, bo ta lista też robiona jest w konsultacji z rodzicami, gdzie mają najbliżej jakiś sklep, gdzie robią najczęściej zakupy, albo co akurat im się przyda, żeby mm-hmm. mogli iść sobie to kupić. Więc właśnie karta podarunkowa do drogerii, pójdą kupić kosmetyki, które odpowiadają temu dziecku.
Dlaczego warto się włączyć? Dlaczego warto jeszcze poszukać, bo lista cały czas otwarta?
Tak.
Tak, lista jest otwarta. Aktualizujemy ją każdego dnia. Możemy dołączyć do akcji do 20 maja, więc jeszcze jest trochę czasu.
Dopiero się rozkręca, można powiedzieć.
Tak, dopiero się rozkręca. Dzieci czekają. Te marzenia wciąż są dostępne. Warto jest dołączyć, bo warto jest podarować kawałek swojego serca osobom, które naprawdę tego potrzebują i docenią. I to będzie piękny uśmiech tych dzieci.
Jakie dzieci są pod opieką Fundacji Hospicyjnej?
Mamy bardzo duży przekrój. W tym momencie mamy 49 podopiecznych i są to dzieciaki w różnym wieku i z różnymi jednostkami chorobowymi. Nasze najmłodsze to zaledwie 4-miesięczne niemowlę. Mm-hmm. Najstarsze z kolei dziecko będzie miało 33 lata w tym roku.
Wow.
Także mogę przyznać, że jesteśmy świetni w tym, co robimy, w tej opiece nad tymi dzieciakami. Dzieciaki też, tak jak można było się wydawać, że są głównie onkologiczne, jednak u nas dzieci są z licznymi wadami wrodzonymi, wadami układu nerwowego, wadami serca. Dużo dzieci ma padaczki, więc naprawdę są w ciężkim stanie dzieciaki. No i każde z nich ma swój zespół, który się nim opiekuje. Tak? Także każdy ma swojego lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę. Mamy też zespół psycholożek. Mm-hmm. Więc cała opieka, którą sprawujemy nad dzieciakami, toczy się też w domach u nich, na ich własnym terenie.
Są u siebie. To też inaczej, prawda? Przeżywa się chorobę, jak się jest w domu po prostu. Tumbo, o tym programie też musimy powiedzieć, jeszcze już pani zdradziła 20 lat. Jak to było na samym początku, a jak jest teraz? Nawet ta świadomość, jak ona się zmieniła przez tyle lat.
Tak, 20 lat to 20 lat nieustannego rozwoju. Zaczęliśmy od tego, co było najbliżej, czyli od hospicjum księdza Dutkiewicza i od zauważenia tych osób, które czasem właśnie były pomijane w rozmowach, gdzieś musiały przeżywać żałobę i stratę bliskiej osoby w hospicjum po cichu, niezauważalnie. Tak narodził się Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga. Przede wszystkim zapewnia wsparcie psychologiczne, emocjonalne, ale też wsparcie socjalne. Mhm. Bo nie jest tajemnicą, że kiedy umiera jeden z rodziców, lub opiekunów, no to świat dziecka, rodziny, ten sfera ekonomiczna tej rodziny się zmienia. Więc tutaj też staraliśmy się pomagać w taki sposób, jak właśnie takie akcje, jak Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka są tylko częścią tej całej sieci wsparcia, ale też dofinansowywaliśmy wyjazdy wakacyjne dzieci, nadal to robimy. Co tydzień spotyka się świetlica, terapeutyczna przystań, w której spotykają się właśnie dzieci, podopieczni Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga, gdzie mogą spędzić czas w takim bezpiecznym towarzystwie własnym, z takim poczuciem, że będą zrozumiane, nie będą się czuły wyobcowane. Ważną częścią wsparcie psychologiczne jest bardzo ważną częścią naszego programu. Od ponad 10 lat staramy się wychodzić do nowych środowisk. Staramy się też uczyć dorosłych, jak rozmawiać z dziećmi w żałobie, jak być wspierającymi dorosłymi, co zrobić, żeby te dzieci właśnie nie były zapomnianymi żałobnikami. Dlatego szkolimy. Szkolimy szkoły, nauczycieli, ale też inne środowiska, na przykład szkolenia dla bibliotekarzy zorganizowaliśmy w zeszłym roku. To takie najbardziej flagowe nasze wydarzenie to jest Dzień Tumbo, który odbywa się co roku 21 listopada w szkołach. Organizowane są takie pomarańczowe dni, kiedy dzieci rozmawiają o żałobie i uczą się tego, jak wspierać osoby przeżywające stratę.
Jak rozmawiać z dziećmi o żałobie, o stracie?
Na pewno wprost. Na pewno trzeba sprawdzić, czy to dziecko już jest gotowe na taką rozmowę. I zaskakujące jest to, że zazwyczaj tak, że to dzieci same chcą o tym rozmawiać i to właściwie dorośli są bardziej przerażeni, że ta rozmowa musi nadejść. Więc jeżeli chodzi o właściwie podopiecznych, którzy przychodzą dość, że tak powiem, u nas, jeżeli odchodzi nasz podopieczny z hospicjum dziecięcego, to rodzeństwo zostaje jakby automatycznie włączone w Fundusz Dzieci Osieroconych, bo chcemy dalej obejmować tą rodzinę opieką. I często jest tak, że nasze psycholożki, które wcześniej zajmowały się taką rodziną, one dalej jeżdżą do tego rodzeństwa, tak? Dalej się opiekują, dalej rozmawiają i starają się pomóc to przejść.
Co jest najtrudniejsze w rozmowach z dziećmi, właśnie z rodzin, z dzieci osieroconych? O co najczęściej pytają? Co najbardziej im potrzeba? Wsparcia, obecności, rozmowy? Czy może właśnie spotkania, tak jak pani wspomniała, z rówieśnikami, którzy przeżyli podobną sytuację?
Myślę, że to kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno to, co jest bardzo ważne, to to, żebyśmy zauważali drugą osobę, która przeżywa, żebyśmy nie pomijali. Czasami wydaje nam się, że o pewnych rzeczach może lepiej nie rozmawiać, że jeżeli ktoś sam nie podejmuje tematu smutku i żałoby, to może wcale jej nie przeżywa. Często tak się myśli o dzieciach, a wiemy, że to nie jest prawda. Po prostu każdy oczywiście przeżywa żałoby na swój sposób, natomiast wiemy, że jest to spore przeżycie. Warto po prostu towarzyszyć w tym procesie.
A teraz możemy podarować jeszcze uśmiech dzieciom, które potrzebują tego właśnie uśmiechu, małego podarunku. Na jakiej stronie można zobaczyć całą listę? Przypomnijmy, i jak i krok po kroku zrobić, żeby wybrać to dziecko i zrobić prezent?
Cała lista znajduje się na stronie www.fundacjahospicyjna.pl i jest tam taki banerek z napisem Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka. Klikamy i rozwija nam się lista razem z instrukcją, co należy zrobić. Więc pierwsze co, to zapoznać się z listą. Być może jakaś historia dziecięca szczególnie poruszy nasze serce. Wtedy podejmujemy decyzję, wybieramy dziecko, któremu sprawimy uśmiech w tym roku i kontaktujemy się z koordynatorką programu Anną Twardowską. Kontakt do niej jest również na stronie. Ania sprawdzi, czy marzenie jest jeszcze wolne. I w ten sposób możemy zakupić kartę podarunkową. Jeżeli ktoś nie ma możliwości zakupu karty, może po prostu dołożyć się do wspólnej puli, zrobić przelew na dowolną kwotę na rzecz Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga i z tej puli będziemy jeszcze dofinansowywać jakieś karty podarunkowe dla dzieci.
To jeśli ktoś nas słucha i jest nie do końca zdecydowany, dlaczego warto dołączyć do tej akcji?
Chcemy, aby dzieci były szczęśliwe, aby miały ten swój dzień dziecka. Chcemy zobaczyć uśmiech na twarzach tych dzieci, które tak dużo już przeszły.
To mamy nadzieję, że niezdecydowanych już nakłoniliśmy do tego, żeby dołączyć do akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka. Dziękuję bardzo paniom za rozmowę. Ja przypomnę, moimi gośćmi była pani Hanna Lesner-Ratajczak oraz pani Emilia Lewandowska z Fundacji Hospicyjnej.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Audycja Więcej Serca, Mniej Barier i druga jego odsłona, druga część, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Ze mną dzisiaj gość Krzysztof Flis, ratownik medyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Porozmawiamy trochę o bezpieczeństwie ratowników medycznych, dlatego że w zeszłym tygodniu zapadła decyzja, że obowiązkowe wyposażenie zespołów ratownictwa w kamizelki, nożo i szpikulcoodporne został przesunięty do końca tego roku. Jak z tym bezpieczeństwem ratowników medycznych? Troszkę się poprawiło, czy nadal jest niebezpiecznie?
No nadal jest niebezpiecznie, ze względu na to, że no, nadal jest duży dostęp do różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Jest dostęp do alkoholu, więc osoby, które są pod wpływem różnego rodzaju środków psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, no stanowią realne zagrożenie dla ratowników medycznych.
To zaczyna się od momentu, kiedy karetka przyjeżdża na jakieś wezwanie?
Czasami zaczyna się to już na początku, gdy ktoś dzwoni po pomoc. Czasami dyspozytorzy medyczni, odbierając telefon, czy operatorzy numeru alarmowego 112, już słyszą tą agresję w głosie, już słyszą ten podniesiony ton głosu, czy też wprost wulgaryzmy, które są kierowane do tego dyspozytora, który odbiera to zgłoszenie. Więc już w tym momencie czasami jest przekazywana informacja do zespołu ratownictwa medycznego, że na miejscu może być problem z agresją. Natomiast czasami bywa to dopiero po przybyciu na miejsce, gdzie pomoc jest wzywana nie właśnie do osoby, która jest upojona, nie do osoby, która spożyła substancje psychoaktywne, ale do bliskich tej osoby. Mm-hmm. I gdy wchodzimy na miejsce zdarzenia, mamy zgłoszenie na przykład do podejrzenia udaru, podejrzenia zawału, czy osoby nieprzytomnej, czy różnego rodzaju innych zgłoszeń, przybywamy na miejsce i mamy nadzieję, że będzie w miarę spokojnie. Wchodząc do mieszkania, faktycznie rozpoczynamy zbieranie wywiadu, dowiadujemy się, co się stało. Natomiast po chwili wchodzi na przykład ktoś do mieszkania, czy też pokoju z rodziny i zaczyna wobec nas być agresywny. Podważa zbieranie naszego wywiadu, podważa czas naszego dojazdu, podważa nasze decyzje, które podejmujemy w rozmowie z osobą, do której zostaliśmy wezwani. No i te sytuacje powodują, że czasami jest bardzo niebezpiecznie.
Co takiego wtedy robią ratownicy medyczni? Jakie mają możliwości ochrony samych siebie?
Część ratowników uczestniczy w różnego rodzaju kursach samoobrony, w kursach z rozmowy z trudnym pacjentem, mm-hmm. jak takie rozmowy przeprowadzać. Mamy możliwość wezwania pomocy w tablecie, który mamy z sobą, na którym wszystkie informacje zapisujemy. Natomiast czekamy na tą pomoc, żeby policja do nas dojechała. Czasami musimy się wycofać z mieszkania, jeżeli mamy taką możliwość. Mm-hmm. Czasami niestety nie mamy możliwości wycofania się z mieszkania i pozostajemy w tym mieszkaniu z tą osobą agresywną i musimy sobie w jakiś sposób radzić, a niestety nie mamy żadnych, powiedzmy, środków do tego, aby móc się aktywnie bronić. Czyli nie mamy żadnego takiego sprzętu, którym moglibyśmy bronić się przed taką osobą agresywną. No i wtedy pozostaje właśnie te umiejętności związane z kursem samoobrony, mhm. z prowadzeniem rozmów, negocjacji z taką osobą, żeby jednak wyciszyła swoje emocje, wytłumaczenie tej osobie, dlaczego podejmujemy takie decyzje, jak wygląda dojazd takiej karetki, że to przeważnie jest czas, zanim dyspozytor zbierze wywiad. Mhm. Zanim ta osoba przekaże wszystkie informacje, zanim dojedziemy, czasami jedziemy w korkach, wiemy, karetka musi się przecisnąć między samochodami. Jeżeli są to godziny nocne, to też musimy wyjechać, dojechać do tego miejsca, i musimy się dostać do tego bloku, mieszkania, domu, pomieszczenia, w którym ta osoba poszkodowana jest. To jest zawsze czas, który zajmuje kilkanaście, czy jeżeli są to różnego rodzaju sytuacje poza dużymi miejscami zamieszkania, dużymi miastami, nawet kilkadziesiąt minut.
Te kamizelki, kulo i szpikulce odporne, strasznie to brzmi.
Strasznie, natomiast...
Znaczy pewnie potrzebne, ale...
Potrzebnie, natomiast ratownicy medyczni, tak jak Państwo na pewno zauważyli, bardzo często mają już na sobie jakieś kamizelki. Są to kamizelki, gdzie mamy taki sprzęt podręczny. No i ta kamizelka ma być czymś takim dodatkowym, które będziemy nakładali na siebie. I w przypadku różnego rodzaju sytuacjach, tak jak były te głośne sytuacje w Polsce, gdzie ktoś kogoś dźgnął ratownika medycznego, mm-hmm. czy też tak jak coraz więcej sytuacji zdarza się właśnie z użyciem broni palnej, będziemy chociażby trochę chronieni. Ta nasza kamizelka, którą mamy na chwilę obecną ubraną, w ogóle nas nie chroni. Żaden, powiedzmy, plasterek, który mamy w kieszeni, w tej kamizelce, czy strzykawka nie zatrzyma noża, nie zatrzyma kuli, czy nie zatrzyma jakiegoś ostrego innego elementu, który będzie w naszą stronę kierowany. A taka kamizelka, mam nadzieję, że zatrzyma taką broń.
Miał pan taką sytuację?
Jako ratownik medyczny w zespołach ratownictwa medycznego nie, ale na oddziale ratunkowym kilkukrotnie nawet zostałem uderzony przez pacjenta, więc takie sytuacje agresji pacjentów zdarzają się. I to nie są tylko osoby pod wpływem alkoholu, tylko pod wpływem środków psychoaktywnych. Czasami to są osoby, które są zagubione w całym tym systemie, podnoszą głos, są zdenerwowane, że nie uzyskały tego, co chciały, mhm. czy też nie wiedzą, co mają zrobić. czy też ewentualnie inne osoby, które z tymi osobami przebywają, nakręcają taką osobę. No i to powoduje agresję, która no, staje się w pewnym momencie już niebezpieczna.
Czy po tych głośnych przypadkach ataków na ratowników medycznych, na zespoły, coś się już zmieniło? Czy widać taką realną zmianę?
Czasami ta zmiana jest widoczna. Jak na razie nie zauważyliśmy jakiejś dużej zmiany. Natomiast społeczeństwo coraz bardziej jest świadome. I tak jak do tej pory spotykaliśmy się z sytuacjami, gdzie ktoś nagrywał naszą pracę telefonem komórkowym, tak teraz, gdy dochodzi do takich sytuacji zachowań agresywnych, to czasami do nas osoby podchodzą i mówią, mamy to nagrane, jak ktoś był wobec pana agresywny, jak ktoś możemy udostępnić to nagranie, żeby taką osobę zgłosić na policję, czy przekazać ten materiał dalej. Więc społeczeństwo coraz bardziej przyjmuje te informacje i ta sytuacja, mam nadzieję, że zmieni się.
Zdaję sobie sprawę, że do różnych przypadków przyjeżdżają ratownicy medyczni, pewnie też związane z agresywnymi zwierzętami.
Tak, no przede wszystkim też apelujemy wielokrotnie w mediach, materiałach szkoleniowych, żeby jeżeli mamy zwierzęta domowe, na czas przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego starać się to zwierzę nasze, nawet jeżeli to jest przemiły piesek na co dzień, malutki, niegryzący, przyjazny dzieciom, raczej takiego zwierzaczka schować, zamknąć go na chwilę w pokoju obok, do łazienki, czy przekazać do sąsiadów. Ponieważ my wchodząc do mieszkania mamy zapach z wielu mieszkań. W tych mieszkaniach przebywają też różne zwierzęta, koty, ptaki, psy, więc jesteśmy nasiąknięci różnymi zapachami, różnych substancji, więc takie zwierzę może poczuć zagrożenie lub też czasami czynności, które podejmujemy przy osobie udzielając jej pomocy, czyli zakładając w kłucie, robiąc zastrzyk, podając płyny, przenosząc, obracając tą osobę, czy też resuscytując, może być przez takie zwierzę odebrane jako atak na właściciela, co może być dla nas niebezpieczne, ponieważ no, możemy wtedy być pogryzieni przez takie zwierzę. No a to wiadomo, w zależności od psa, no może mieć ze sobą poważne konsekwencje. Może nie być to taki mały jamniczek, tylko może być to jakiś większy wilczur Rottweiler, który swój uścisk szczęki ma kilka ton. Jak takie udo czy rękę ratownika złapie, no to może nam połamać kości.
Kursy, szkolenia, rozmowy to druga część takiej samopomocy ratownikom.
Tak, w dawnych czasach bywało tak, że ta samopomoc to była tylko rozmowa między nami ratownikami, czy ewentualnie w zaciszu domowym, gdzie jeżeli ktoś z nas się odważył rozmawiać z rodziną o tych trudnych sytuacjach, które czasami były trudne dla nas, więc przekazywanie i obarczanie tą całą sytuacją trudną jeszcze rodziny była ciężka. Teraz mamy wsparcie w roli właśnie psychologów, czy też różnego rodzaju linii zaufania, gdzie możemy zadzwonić, możemy spotkać się z psychologiem na terenie zakładu pracy i porozmawiać o takiej sytuacji i wygadać się. Wygadać się, wyciszyć się, spojrzeć na tę sytuację trochę z innej perspektywy, zobaczyć, że przecież udzielając pomocy, gdy się nie udało, to robiliśmy wszystko, aby takiej osobie pomóc. Taka osoba wtedy też zauważa te nasze wszystkie dobre strony, stara się to podkreślić i gdy naprawdę mamy trudną sytuację, ponieważ to jest powiedzmy druga, trzecia resuscytacja nieudana z różnego rodzaju przyczyn, gdy już mamy takiego dołka psychicznego, to czasami taka rozmowa bardzo pomaga i zachęcam kolegów ratowników medycznych, żeby z takiej pomocy korzystać.
Te obowiązkowe kamizelki w zespołach ratownictwa potrzebne?
Bardzo są potrzebne. Mam nadzieję, że w końcu fundusze i możliwość stosowania takich kamizelek dojdzie do skutku. No i oczywiście w ilości adekwatnej do ilości osób w karetce i osób dyżurujących w ogóle w zespołach ratownictwa medycznego, że doczekamy się tych kamizelek, które mam nadzieję, że sprawią, że będziemy czuli się bezpiecznie i sytuacje związane z różnego rodzaju ostrymi przedmiotami kierowanymi w naszą stronę będą zdecydowanie w mniejszej ilości, ale też ta kamizelka będzie stanowiła taką naszą ochronę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Moim gościem był Krzysztof Flis, ratownik medyczny, Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.